Moi drodzy, jesteśmy w przededniu takiego czasu w roku, w którym wspomina się ten moment historii świata, kiedy Pan Bóg w osobie Pana Jezusa Chrystusa przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem. I myślę, że jest to dobry moment, żebyśmy przypomnieli sobie jedno ze słów proroczych ze Starego Testamentu, nierozerwalnie związanych właśnie z tym wydarzeniem, z przyjściem Pana Jezusa tutaj do nas na ziemię. I wydarzenie, o którym dzisiaj będziemy mówić, które jest takim wprowadzeniem w to, co będziemy dzisiaj mówić, miało miejsce niedokładnie w momencie, gdy Pan Jezus się rodził, ale kilka miesięcy wcześniej. Otóż kilka miesięcy wcześniej anioł Boży przyszedł do pewnego młodego mężczyzny o imieniu Józef z takim poselstwem od Pana Boga. Miał mu przekazać pewne poselstwo dotyczące tego, co on, Józef, wraz ze swoją świeżo poślubioną małżonką niedługo będą przeżywać. I Maria, to było to poselstwo dla Józefa, Maria miała urodzić dziecko, miała urodzić syna i razem z Józefem mieli później go wychowywać. Miał to być Syn Boży, który miał zgładzić grzechy świata. I wiecie, ewangelista Mateusz, gdy opisuje całe to wydarzenie, podsumowuje je pewnym fragmentem ze Starego Testamentu, z proroctwa Izajasza. Przeczytajmy ten fragment, jest on zapisany w Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale i wersety 22-23. Pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza, 22-23. Tam są zapisane takie słowa. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. I oczywiście te słowa, ta druga część właściwie tego fragmentu odnoszą się do Pana Jezusa Chrystusa. To dzisiaj możemy śmiało się z tym zgodzić, śmiało to powiedzieć. I zauważmy, że Mateusz bardzo skrupulatnie swoim czytelnikom mówi, co oznacza to imię. To imię oznacza Bóg z nami. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie troszkę głębiej, troszkę bliżej przyjrzeli się temu proroctwu Izajasza. Byśmy zobaczyli, jaki jest kontekst historyczny tego słowa i byśmy w ten sposób mogli, może w nieco świeży, może nieco inny sposób, zobaczyć, co oznacza to imię Immanuel dla każdego z nas. I dlatego chciałbym, żebyśmy razem przeczytali dłuższy fragment z Księgi Izajasza, z siódmego rozdziału. Będziemy czytali wersety od 1 do 16. Czytamy w Izajaszu tak. Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla judzkiego, wyruszył Resyn, król aramejski, z Pekachem, synem Remaliasza, królem izraelskim, przeciwko Jeruzalemowi, aby z nim walczyć, lecz nie mógł go zdobyć. A gdy doniesiono domowi Dawidowemu, że Aram rozbił obóz w Efraimie, zadrżało jego serce i serce jego ludu, jak drżą drzewa w lesie od wiatru. Wtedy rzekł Pan do Izajasza, wyjdź naprzeciw Achaza ze swoim synem Szeariaszobem na koniec kanału górnego stawu na drogę pola foluszników i powiedz mu, miej się na baczności i bądź spokojny, nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka tych dwóch niedopałków głowni dymiących, gdy płonie gniewem Resyn z Aramem i syn Remaliasza. Ponieważ Aram, Efraim i syn Remaliasza uknuli zło przeciwko tobie, mówiąc, wyruszmy do Judy i przestraszmy ją i podzielmy ją między siebie, a ustanowimy w niej królem syna Tabala. Tak mówi Wszechmogący Pan, to się nie stanie i tak nie będzie. Gdyż stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku jest Resyn. I jeszcze tylko 65 lat, a rozbity Efraim przestanie być ludem. A stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii jest syn Remaliasza. jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. I znowu rzekł Pan do Achaza tak, proś dla siebie o znak od Pana, Twego Boga, czy to głęboko w podziemiu, czy to wysoko w górze. Na to Achaz odpowiedział, nie będę prosił i nie będę kusił Pana. Wtedy Izajasz rzekł, słuchajcie domu Dawidowy, czy mało wam tego, że nużycie ludzi, to jeszcze mojego Boga nużycie? Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe i wybierać dobre. Gdyż zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed którego obu królami drżysz, będzie spustoszony. Osobą, do której Pan Bóg posłał Izajasza z tym proroctwem, był król Judy Achaz. Achaz nie był władcą, który chodziłby Bożymi drogami. Był raczej przedstawicielem tych królów, którzy żyli w odstępstwie od Boga, którzy budowali jakieś ołtarze dla obcych bóstw, którzy składali na tych ołtarzach ofiary dla tych bóstw. I zarówno druga księga królewska, jak i druga księga kronik wspominają, że Achaz uczynił jedną z najohydniejszych rzeczy na wzór tych bałwochwalczych praktyk. Otóż złożył swojego syna na ofiarę całopalną. I poza tym on również kazał pousuwać albo zniszczyć wyposażenie w świątyni, przez co ten cały kult świątyni, czyli składanie ofiar, tak jak pisał, tak jak zalecił Mojżesz, musiało być wstrzymane. Czyli jednym słowem Achaz doprowadził Judę do całkowitego odstępstwa od Boga. I za jego czasów w Jerozolimie, w Judzie nie oddawano czci jedynemu Bogu, ale właśnie oddawano cześć wielu bóstwom sąsiednich narodów. I tak wyglądała sytuacja wewnątrz kraju za czasów Achaza. Ale bardzo ważne jest również to, co działo się poza granicami tego kraju, jaka była sytuacja wokół, jaka była sytuacja polityczna. Otóż królowie położonych na północ dwóch krajów, Aramu i Izraela, zawiązali koalicję przeciwko Asyrii. Przeciwko Asyrii, czyli temu największemu mocarstwu tamtych czasów. I ci dwaj królowie, mamy ich tu wymienieni, oni się nazywali Resyn i Pekach, oni żądali, aby Achaz przyłączył się do tej koalicji i by w ten sposób mieli większy wpływ na Egipt, którego również chcieli wciągnąć do tej koalicji i w ten sposób jako kilka państw wyruszyć przeciwko Asyrii. Ale Achaz się nie zgodził. Nie powiódł się ten plan Aramu i Izraela. Achaz się po prostu nie zgodził na przyłączenie do tej koalicji. W wyniku czego wojska Aramu i wojska Izraela wystąpiły przeciwko Judzie. I dodatkowo niektóre mniejsze państwa, widząc tą trudną sytuację Achaza, trudną sytuację Judy, również wystąpiły zbrojnie przeciwko Achazowi. Byli to Filistyni i Edomici. Czyli możemy powiedzieć, że w tym czasie Achaz miał otwartych kilka frontów wojennych, wojskowych. Tam były jakieś wojny wokół. Był otoczony ze wszystkich stron. I właśnie w takiej sytuacji, kiedy wewnątrz jest odstępstwo, kraj żyje w odstępstwie, na zewnątrz cały kraj jest otoczony przez wrogów, w takiej sytuacji przychodzi Pan Bóg do Achaza, posyła Izajasza z tym poselstwem. Chciałbym, żebyśmy teraz sobie pokrótce wyłowili takie najważniejsze rzeczy z tego poselstwa, które Pan Bóg przekazał Izajaszowi. Rozpocznijmy od wersetu 4. Pan Bóg powiedział mu tak. Miej się na baczności i bądź spokojny, nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka tych dwóch niedopałków głowni dymiących. Innymi słowy, Pan Bóg mówi do Achaza, nie bój się. Nie bój się, Achazie, ani tego króla Aramu, ani tego króla Izraela, ponieważ przede mną oni są tyle warci, co jakieś dwa nadpalone kawałki drewna. Nie bój się ich gniewu. Ich gniew nic dla ciebie nie znaczy. Potem, jak czytamy w wersecie 6, widzimy, jakie plany snuli ci dwaj królowie. Oni mówili, wyruszmy do Judy, przestraszmy ją, podzielmy między siebie, ustanówmy na tronie, obalmy Achaza, ustanówmy na tronie swojego człowieka. Ale zauważmy znów, jaka jest odpowiedź Boga na te plany. Werset 7. To się nie stanie i tak nie będzie. Pan Bóg bardzo kategorycznie rozprawia się z tymi planami króla Aramu i Izraela. Ale równocześnie Pan Bóg daje pewne wyzwanie samemu Achazowi i wszystkim mieszkańcom Judy. To jest ta druga część wersetu 9. Jeśli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Jeśli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Pan Bóg mówił im, aby nadszedł ratunek, potrzebna jest wasza wiara. Aby nadszedł ratunek, potrzebna jest wasza wiara. Potrzeba jest tego, aby wasze serca skierowały się do mnie i aby u mnie, a nie gdziekolwiek indziej, szukały ratunku, szukały pomocy, szukały rozwiązania waszego problemu. Czyli Pan Bóg przychodzi do Achaza i mówi mu takie dwie główne rzeczy. Nie bój się i wierz. Nie bój się i wierz. Uspokój się, zawierz mi, ja się wszystkim zajmę. Nie bój się i wierz. I myślę, że jest to taka, wiecie, ponadczasowa Boża rada dla każdego człowieka w kryzysowych sytuacjach. Nie bój się i wierz. I była ona aktualna w tamtym czasie, za czasów Achaza, ponad 700 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. I myślę, że jest również aktualna dzisiaj, w dobie kryzysu, w jakim my jesteśmy, w dobie właśnie pandemii, gdzie możemy również tą radę zastosować. Nie bój się i wierz. Bo lęk, taki lęk, który jest naturalną odpowiedzią na kryzys, na sytuację tragiczną, kryzysową, może być zmieniony w pokój, kiedy w naszych sercach jest wiara. To jest Boża zasada. Będziemy o tym dalej też mówić. Jednak tak jak powiedzieliśmy wcześniej, w sercu Achaza nie było wiary. I jeśli w jego sercu nie było ani grama wiary, to jak miał uwierzyć? Jak miał uwierzyć w obietnicę Bożą? Jak miał uwierzyć, że to, co mówi Bóg, będzie zrealizowane, skoro w jego sercu tej wiary nie było? Ale na ten problem Pan Bóg również miał swoje rozwiązanie. Również miał swoją odpowiedź. Przeczytajmy werset 11. Jeszcze raz. Pan Bóg mówi tak. Proś dla siebie o znak od Pana, Twego Boga. Czy to głęboko w podziemiu, czy to wysoko w górze. Czyli Pan Bóg przychodzi do Achaza z pewną propozycją. Jeśli w Twoim sercu nie ma wiary, to poproś mnie o jakikolwiek znak, jaki sobie wymyślisz. Ja to uczynię, a ty przez to będziesz mógł zobaczyć, że ja jestem wiernym Bogiem i że wszystko, co mówię, wypełniam. Poproś o znak, ja go wypełnię. Wtedy ty uwierzysz. I myślę, że to jest propozycja nie do odrzucenia, prawda? Jak gdy myślałem o tym, to sobie mówiłem, super sytuacja. Ile razy człowiek chce otrzymać od Pana Boga jakiś znak? Gdy modlimy się, gdy szukamy Bożej woli, gdy nie wiemy dokładnie, co zrobić. Panie, ale by było fajnie, gdybyś dał mi znak jakiś, aby ten moją prośbę uzasadnić w jakiś sposób. Natomiast tutaj Pan Bóg sam przychodzi do Achaza i mówi, ja ci dam ten znak. Proś o cokolwiek, czy to gdzieś na górze, w niebie, w ziemi, co ci przyjdzie do głowy, ja to zrobię. Gdybyśmy my usłyszeli takie słowa, myślę, że każdy z nas przystałby na tą propozycję bez wahania. Ale nie Achaz. Achaz odrzucił Bożą propozycję. On nie chciał otrzymania, nie chciał otrzymać tego znaku od Pana Boga. I tą swoją odmowę uzasadnia jeszcze w taki, wiecie, w taką, uzasadnia taką fałszywą pobożnością, taką fałszywą świętobliwością. On, jak czytamy w wersecie 12, mówi: nie będę prosił Pana, nie będę go kusił. To wszystko jest fałszywe. On powiedział, on nie chciał tego znaku, odmówił tego znaku, ponieważ już wcześniej podjął decyzję, jak rozwiązać swój problem. On postanowił już wcześniej, że podda swój kraj, podda Judę pod panowanie Asyrii i w ten sposób jego wojska króla asyryjskiego będą jego mogły również obronić. On w ten sposób chciał rozwiązać problem politycznie. Będę poddanym króla asyryjskiego. On mi zapewni bezpieczeństwo. To było rozwiązanie Achaza. I aby ten plan się powiódł, Achaz praktycznie ogołocił cały skarbiec królewski. On ogołocił również świątynię ze złota i srebra. I te wszystkie kosztowności, te wszystkie skarby wysłał do króla asyryjskiego. Widzimy, że Achaz nie szukał ratunku u Boga. W żaden sposób. Achaz szukał go na własną rękę. Nie polegał na Bogu. On polegał na sile ludzkiej armii. To było rozwiązanie Achaza w tej sytuacji. Dlatego odmówił znaku. Ale jak czytamy dalej, od wersetu 14, mimo odmowy Achaza, Pan Bóg postanawia mu dać ten znak, jemu i wszystkim mieszkańcom Judy. Otóż miał się urodzić pewien chłopiec. Właśnie miał być nazwany Immanuel. Nie wiemy, komu miał się urodzić, w jakiej rodzinie. O tym Biblia tutaj nic nie mówi. Czy to miało być w rodzinie Achaza, Izajasza, czy kogokolwiek jeszcze innego. Biblia nie podaje tych szczegółów. Ale podaje jeszcze jeden bardzo ważny szczegół w tej całej sytuacji. Otóż ten chłopiec o imieniu właśnie Immanuel, zanim miał nauczyć się tego, co jest w życiu dobre, może inaczej, może przeczytam, to będzie wygodniej nam wszystkim. Gdyż zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe i dobre, odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed którego obu królami drżysz, będzie spustoszony. Pan Bóg powiedział do Achaza coś takiego. Upłynie pewien czas, kilkanaście lat, a twoi wrogowie będą pokonani. Ja to sprawię. Te kilkanaście lat to właśnie czas potrzebny, aby dziecko nauczyło się, jakie są normy moralne albo etyczne, jakieś ogólnie normy. Co jest dobre w życiu, co jest złe. Te kilkanaście lat to właśnie czas, kiedy w życiu młodego człowieka rodzi się sumienie. I Pan Bóg właśnie używa tego obrazu, mówiąc, za kilkanaście lat te dwa państwa, przed którymi dzisiaj drżysz, będą podbite, będą spustoszone. I w wyniku tego to zagrożenie, przed którym dzisiaj się boisz, którego dzisiaj się lękasz, ustanie. Niestety Achaz nie posłuchał. Niestety Achaz nie posłuchał tego słowa. On nie zmienił swojej decyzji. W roku 735, przed narodzeniem Pana Jezusa, on poddaje swój kraj Asyrii. I odtąd jest wasalem tego państwa, wasalem króla asyryjskiego. Ale mimo tego faktu poddania, Pan Bóg jest wierny i Pan Bóg wypełnia swoje słowo. Bo 3 lata później, w 732 roku przed narodzeniem Pana Jezusa, Asyria zdobywa Damaszek, czyli właśnie stolicę Aramu. A po kolejnych 10 latach, w 722 roku przed narodzeniem Pana Jezusa, zdobywa Samarię, czyli stolicę Izraela. I zobaczmy, gdyby tylko Achaz uwierzył Słowu Bożemu, uwierzył temu Słowu, które Pan Bóg przez Izajasza mu przekazał, byłby dzisiaj królem wolnego kraju. Sam byłby wolny. A tak jest wasalem, natomiast cała Juda jest poddana Asyrii. Achaz niestety polegał na ludzkich rozwiązaniach, na politycznych rozwiązaniach, na sile armii, na mocy armii, natomiast nie na mocy Boga, swojego Boga. I słuchajcie, taki właśnie był kontekst historyczny tego całego poselstwa o Immanuelu. I znając już ten kontekst historyczny, chcemy zobaczyć, chcemy przyjrzeć się, co właśnie dla Judejczyków, dla króla Achaza oznaczało to ten znak Immanuela. Po pierwsze, był on obietnicą uwolnienia od wroga, od tego fizycznego wroga. Pan Bóg powiedział, ja sprawię, że ci wrogowie będą pokonani. Czyli to była pierwsza obietnica. Po drugie, był on również, ten znak Immanuela był dla Judejczyków i dla króla Achaza zapewnieniem o Bożej wierności. W czasach kryzysu, w czasach kryzysowych, a nawet w czasie odstępstwa. Powiedzieliśmy sobie na początku, że Achaz był królem, który żył w odstępstwie, że doprowadził całą Judę do odstępstwa, a mimo to Bóg jest wierny. A mimo to Bóg przychodzi ze swoim rozwiązaniem do ludu, który żyje w odstępstwie. I trzecia rzecz, również ważna, to ten znak Immanuela był zapewnieniem o Bożej obecności z racji dosłownego znaczenia tego imienia. Powiedzieliśmy, że ono oznacza Bóg z nami. Wobec tego jest ono, ten znak jest zapewnieniem o Bożej obecności, o Bożej bliskości ze swoim ludem. Jest przypomnieniem, że oni razem trwają w przymierzu. Że Bóg i Jego naród trwają wciąż w przymierzu. Czyli ten znak Immanuela mówi właśnie o tych trzech rzeczach. O zwycięstwie nad wrogiem, o Bożej wierności i o Bożej obecności pośród swojego ludu. Ale z listu do Hebrajczyków wiemy, że wszystko to, co czytamy w Starym Testamencie, wszystkie słowa prorocze, cała historia narodu wybranego, są zapowiedzią, są cieniem tego, co miało przyjść później za czasów przyjścia Mesjasza. I podobnie jest ze znakiem Immanuela. Dziś z naszej perspektywy, z perspektywy nowotestamentowej, śmiało możemy powiedzieć, że tym wypełnieniem tego proroctwa jest osoba Jezusa Chrystusa. Jest też całe Jego dzieło. I zobaczmy. Ten pierwszy Immanuel był obietnicą od uwolnienia od fizycznego wroga. Natomiast ten drugi Immanuel, ten w którym jest pełnia właśnie wypełnienia tego proroctwa, czyli Jezus Chrystus, jest zwycięzcą nad wrogiem. To nie jest tylko zapowiedź, to już jest faktyczne zwycięstwo nad wrogiem. Wiemy, że i to nawet nie nad byle jakim wrogiem, nad tym wrogiem najważniejszym, bo wrogiem duchowym. Pan Jezus pokonał go na krzyżu, pokonał go w dniu zmartwychwstania. Po drugie, powiedzieliśmy, że ten pierwszy Immanuel jest znakiem Bożej wierności. Ten drugi Immanuel, czyli Pan Jezus Chrystus, jest żywym świadectwem Bożej wierności. Zwróćmy uwagę na to, że pierwsza zapowiedź pokonania diabła, zwycięstwa nad nim, była już w ogrodzie Eden. Tam w ogrodzie Eden Pan Bóg powiedział, że potomek Ewy pokona Bożego przeciwnika. I 33 lata po przyjściu tego drugiego Immanuela na świat, te słowa stały się faktem, te słowa stały się prawdą. Pan Jezus pokonał Bożego przeciwnika, jak powiedzieliśmy, na krzyżu. I mimo, że upłynęło wiele wieków od tej pierwszej zapowiedzi z Edenu, według Biblii tysiące lat, to Bóg nie zapomniał o tym słowie, nie zapomniał o tej obietnicy. On ją wypełnił, On doprowadził do wypełnienia i w tym widać właśnie Bożą wierność. Mimo upływu setek tysięcy lat. I po trzecie, powiedzieliśmy, że Immanuel ten pierwszy przyniósł Bożą obecność do Bożego narodu. Natomiast ten drugi, Jezus Chrystus, przyniósł obecność Bożą do serc każdego człowieka i już wszystkich narodów, nie tylko tego jednego wybranego. Dla każdego człowieka, każdych czasów, w każdym narodzie. On sprawił, że nie ma już żadnej przeszkody między człowiekiem i Bogiem. Każdy człowiek, bez względu na kolor skóry, bez względu na narodowość, może teraz przyjść przed Boże oblicze, przyjść przed Boży tron. Ma dostęp do Boga. Jego Boża obecność też może być w jego życiu. Tak więc widzimy, że to imię Immanuel, ten znak Immanuela również dla nas mówi, również nam mówi o tych trzech ważnych rzeczach. O tym, że Pan Jezus jest zwycięzcą nad największym przeciwnikiem człowieka, o tym, że jest świadectwem i wypełnieniem Bożej wierności i o tym, że przynosi każdemu człowiekowi Bożą obecność. Ale wiecie, oprócz tego indywidualnego znaczenia tego, co dla nas indywidualnie może to ten znak oznaczać, Nowy Testament pokazuje, że znaczenie tego imienia, znaczenie tego słowa możemy odnieść również do Kościoła, jako właśnie zgromadzenia ludzi wierzących. I czytamy w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale i 20 wersecie takie słowa. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: gdzie dwaj lub trzej są zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Tam ja jestem pośród nich. Znamy to słowo, bardzo często powołujemy się na nie, gdy właśnie spotykamy się razem i dosłownie wierzymy, że Trójjedyny Bóg jest obecny pośród nas. Jest obecny pośród swojego Kościoła. I to nawet nie mega Kościoła, nie potrzeba mega Kościoła do tego, bo tak jak tutaj czytamy, wystarczą dwie, trzy osoby, które spotkają się razem, by uwielbiać Boga, by modlić się, by czytać Jego Słowo, poznawać Jego Słowo, a On będzie z nimi. Bóg będzie z nimi, Bóg będzie wśród nich. Immanuel, Bóg z nimi, będzie dosłownie i realnie. Czyli mamy tą obietnicę, to wypełnienie słowa, wypełnienie imienia Immanuel. Gdy razem się spotykamy, Bóg jest z nami. Bóg jest wśród nas. Ale chciałbym przytoczyć jeszcze jeden przykład z Nowego Testamentu, mówiący o obecności Boga pośród swojego ludu, ale ludu, który jest w takiej może troszkę właśnie kryzysowej sytuacji. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na uczniów Pana Jezusa w Wieczerniku, zgromadzonych tam w Wieczerniku, po śmierci Pana Jezusa. Byli tam zamknięci, byli przestraszeni, być może zrezygnowani, ponieważ ich mistrz, ich zbawca, ich nauczyciel właśnie został zamordowany. Być może niektórzy rozważali całkowitą rezygnację, odejście. Wiemy, że niektórzy mówili: a chodźmy łowić ryby, czyli właśnie myśleli o rezygnacji całkowitej. I wiecie, gdy myślałem o tym obrazie, to bardzo przypomina mi on sytuację właśnie Achaza. On również był zamknięty gdzieś w swoim zamku, w swoim pałacu w Jerozolimie, otoczony ze wszystkich stron przez wojska wrogie. Ale tak naprawdę jeszcze bardziej przypomina mi ten obraz nas dzisiaj, pozamykanych w swoich domach, również przestraszonych o jutro, również niewiedzących, co będzie dalej, co będzie dalej z moją pracą, bojących się o swoje zdrowie, o swoje życie, o swoich bliskich. Oczywiście przyczyny są całkowicie inne, ale przeżycia są bardzo podobne. Również jesteśmy pozamykani i przestraszeni. Zobaczmy, co jest napisane w Ewangelii Jana w 20 rozdziale i 19 wersecie. Gdy uczniowie byli tam w wieczerniku, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. Tam do wieczernika przyszedł Immanuel. Immanuel, Bóg z nimi, stanął pośród nich. Ten drugi Immanuel właśnie stanął, był z nimi, nie zostawił ich, nie opuścił ich. I pierwsza rzecz, którą do nich powiedział, to było: nie bójcie się, pokój wam. Nie bójcie się, ja jestem z wami. Ja, Immanuel, jestem pośród was. Nic się nie zmieniło. Żadne okoliczności nie zmienią tego, że ja byłem z wami, jestem z wami i będę z wami. Zobaczmy, że te słowa, Boża obecność pośród nich, te słowa właśnie zapewniające o pokoju, one zmieniły całkowicie nastawienie w uczniach. Gdybyśmy czytali dalej, zobaczylibyśmy, że uczniowie, uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. Ich strach, ich lęk, ich przestraszenie, to wszystko zniknęło w momencie, gdy stanął pośród nich Immanuel i powiedział im: nie bójcie się, nie bójcie się, wierzcie, jestem z wami, jestem przy was, jestem po waszej stronie i będę z wami do końca świata. Bo zobaczmy, jak kończy się Ewangelia Mateusza. Powiedzieliśmy na początku, że zaczyna się od tego wprowadzenia Immanuela, pokazania, kim jest Immanuel, ale zobaczmy też, jak się kończy. Ostatni werset z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział i 20 werset mówi tak: a oto ja jestem z wami poprzez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I to są ostatnie słowa Pana Jezusa przed wniebowstąpieniem. Ostatnie słowa do swoich uczniów, czyli także do nas. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. On, Bóg, jest z nami do skończenia świata. I żadne okoliczności tego nie zmienią. Żadne okoliczności tego nie zmienią. Zobaczmy, bracia i siostry, ten znak Immanuela mówił właśnie o tych trzech rzeczach. O zwycięstwie nad wrogiem, o Bożej wierności i o Bożej obecności. I te trzy wszystkie rzeczy są dla nas fundamentem tego, byśmy żyli w pokoju. Byśmy nie ulegali żadnej strachowi, panice ze względu na kryzysowe sytuacje, w których się znajdujemy. Ja wiem, że jest ciężko, ale Bóg nam daje rozwiązanie. Tym rozwiązaniem jest Jego zwycięstwo, Jego wierność i Jego obecność wśród nas. Ale chciałbym na zakończenie takie ostatnie słowa skierować do osób, które może nie wiedzą, nie znają Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Być może ktoś będzie oglądał to słowo, ale do tej pory jeszcze nie wie, kim jest tak naprawdę Jezus, nie zna Go. Mówiliśmy dzisiaj, że On chce być obecny w życiu każdego człowieka. On chce przemieniać życie każdego człowieka. Wobec tego, jeśli słyszysz te słowa, a chcesz, aby twoje życie było zmienione przez Boga, dotknięte, przemienione, to chciałbym cię prosić, byś modlił się ze mną krótką modlitwą, bardzo prostą modlitwą. Panie Jezu, proszę przebacz moje grzechy. Powierzam Ci moje życie i proszę, abyś odtąd był w nim jako mój Zbawca i mój Zbawiciel. Amen. W momencie, gdy szczerze pomodlisz się tak prostymi słowami, Biblia zapewnia, że będziesz częścią Bożej rodziny, że będziesz w swoim życiu miał pokój Boży, Bożą obecność i spotkasz Go w sumie po swojej śmierci twarzą w twarz. To jest Boża obietnica. Bracia i siostry, będziemy kończyli powoli. Chciałbym wam wszystkim życzyć, abyśmy w tych najbliższych dniach, nadchodzących dniach mogli rozmyślać o tym, kim dla nas jest Immanuel. Co oznacza dla nas osobiście ten znak Immanuela. Byśmy mogli też w swoich rodzinach czy między sobą o tym rozmawiać. Bo to jest dobry czas, kiedy możemy mówić innym o Bogu, o Immanuelu. Niech Pan Bóg nas wszystkich błogosławi. Amen.